po zachodzie.
Dobry wieczór Państwu. Dziś proponuję rozmowę o empatii, także powiązanej z postawą uważności. Ktoś powie o empatii, czyli o czym? No nie wiem, czy przykładem empatii byłaby taka postawa. Oto spotykam dawno niewidzianego znajomego, dawno się nie widzieliśmy i mam ochotę zapytać go, albo inaczej, mam ochotę pochwalić mu się na przykład sukcesem mojego dziecka. Ale tak sobie myślę, zanim to pytanie zadaję, czy przypadkiem on ma dzieci, może te dzieci mają jakieś kłopoty, albo może on stara się o dzieci, a ich nie ma. No i z tego pytania się wycofuję. I mam do moich gości już tytułem wstępu pytanie, czy to jest postawa empatyczna, czy nie?
Dzień dobry.
Czy to jest przykład już naciąganej empatii?
Wydaje mi się, że to na pewno jest element empatii, przynajmniej w takim rozumieniu, jak ja empatię spostrzegam, bo to, co w tym pytaniu się przewija, czy nawet w tej postawie, to zainteresowanie drugą osobą. A bardzo ważnym aspektem empatii jest to, że mamy zdolność spojrzenia na drugą osobę, wzięcia ją pod uwagę i zareagowania w sposób, który ją uwzględnia. Także to jest taka empatia, która już wychodzi do drugiej osoby, tak? Nie jest tylko skupiona na rezonansie emocjonalnym, ale jeszcze na działaniu, które obejmuje sytuację drugiej osoby.
Czyli sam fakt, że ja zanim powiedziałem coś albo zrobiłem, to pomyślałem o tym drugim człowieku.
Jak on się mógł poczuć, tak? Tak.
To już jest postawa empatyczna.
Na pewno jest to składnik postawy empatycznej, bo naukowcy na temat empatii mówią bardzo dużo i też nie, no jakby szeroki jest zakres definicji. Ja bym powiedziała, że na pewno to jest element czy aspekt empatii.
Mhm. A w takim razie tu można by uznać, że ta próba bycia empatycznym sparaliżowała mnie, bo nie odezwałem się w tym temacie, w którym chciałem.
Właśnie chciałam tutaj dorzucić, że drugi element to jest to wejście w ilość myśli, która mi się pojawia w głowie i na ile ja myślę, że czytam w głowie czy w myślach drugiej osoby i tak naprawdę wyczucie i na siebie i na drugą osobę. Więc żeby gdzieś znaleźć proporcje i wyrównać, ale jeszcze będziemy o tym mówić.
Czyli tak będziemy głębiej, proszę Państwa, rozmawiali o złotym środku w relacjach z drugim człowiekiem. Do 22. O empatii, o uważności, czy te postawy pomagają nam w życiu, czy wręcz przeciwnie, może przeszkadzają, może komplikują nam życie, może wręcz nas paraliżują. Gośćmi w studio są panie Agnieszka Pawłowska, psycholog, trener osobisty, trener uważności. Dobry wieczór pani.
Dobry wieczór.
I pani Lucyna Wieczorek, też trenerka umiejętności interpersonalnych, współzałożycielka Dojrzewalni Róż. To słówko też powiemy, co to jest ta Dojrzewalnia Róż. Pani Lucyna przyjechała do nas z Warszawy. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
To może powiedzmy od razu słówko, co to jest Dojrzewalnia Róż, której współzałożycielką pani jest, pani Lucyno?
To jest taki projekt rozwoju osobistego. Kiedyś był dedykowany tylko kobietom, teraz ma dużo szerszy zasięg i właśnie jednym z takich bardzo ważnych działań Dojrzewalni są działania związane z empatią, między innymi Szkoła Trenerów Komunikacji Opartej na Empatii, którą ja się opiekuję i też jestem jej współtwórczynią, która też w Poznaniu działa.
Rozmowę realizuje Mariusz Siuda, prowadzi Rafał Regulski i obaj razem z naszymi gośćmi zachęcamy Państwa, zapraszamy nie tylko do słuchania, ale też do udziału w tej audycji. Tak, proszę Państwa, dzisiaj będziemy troszeczkę psychologicznie rozmawiać, ale chyba nie tylko. Rozmawiamy, przypomnę, z paniami Agnieszką Pawłowską i Lucyną Wieczorek o empatii, o uważności w życiu. Ja zacznę od empatii, dlatego że być może Państwo częściej to słowo słyszą, a nie zawsze się nad tym zastanawiają. I na początek interesuje mnie, czy każdy jest zdolny do empatii.
Moim zdaniem, z tego co wiem na ten temat i co obserwuję w swojej pracy trenerskiej, zdecydowana większość ludzi jest zdolna do empatii. I też kiedy my się rodzimy już jako dzieci, są takie badania, które mówią o takim mechanizmie zarażenia emocjonalnego, że jeżeli jedno niemowlę płacze, to drugie, nawet jeżeli jest aktualnie najedzone i nic mu nie doskwiera, to słysząc ten dźwięk, zaczyna płakać. To się nazywa zarażenie emocjonalne i uważa się, że to jest taki, no, taka baza, czy pierwowzór, czy podstawa do dalszego rozwoju empatii.
Bo to jedno dziecko wczuwa się jakby w sytuację tego drugiego?
No w jakiś sposób rezonuje. No ten nasz układ nerwowy, kiedy się rodzimy i mózg jest jeszcze bardzo niedojrzały, tak? Wiemy, że on jeszcze bardzo długo dojrzewa, tak naprawdę plastyczny jest przez całe życie, dlatego możemy się rozwijać i rozwijać też swoją empatię. Natomiast uważa się, że to jest taki, no jakby taki początek, czy baza do empatii, czy to by wskazywało na to, że my wszyscy jesteśmy do tego zdolni, tak? Mamy tak układ nerwowy skonstruowani, że mamy do tego bazę. Natomiast środowisko, w którym wzrastamy, będzie albo sprzyjało temu, że ta empatia w nas wzrasta się i rozwija, albo nie będzie. Ja teraz czytałam dzisiaj nawet taki artykuł, ktoś mi przysłał ze znajomych, że Duńczycy są najszczęśliwszymi ludźmi i że jedną z rzeczy, na którą oni zwracają uwagę w edukacji, jest wychowanie dzieci w duchu empatii. Już od dziecka mają zupełnie inny system edukacji niż my i właśnie empatia, współpraca jest tym czymś, na co oni kładą nacisk i jest takie, no nie wiem, przypuszczenie, czy taka, nie wiem, refleksja, że prawdopodobnie to jest jeden z bardzo ważnych czynników, który powoduje, że potem ci ludzie w dorosłości, czy także Duńczycy są uważani za, czy oni siebie uważają tak za bardzo szczęśliwych ludzi.
Przecież dzieci pięknie wyczuwają emocje. Wystarczy spojrzeć, jak rodzic próbuje nabrać dziecko, że wszystko jest w porządku, ale w środku jest zdenerwowane. Dziecko się nie da nabrać. Ono czuje te emocje, które gdzieś wyrażamy często niewerbalnie, jakoś właśnie swoim tonem głosu, czy ciałem, różnymi elementami. Dziecko jest bardzo wyczulone.
Także układ, przepraszam, że to było, chciałabym to podsumować, że nasz układ nerwowy ma zasoby u każdego człowieka, poza osobami, które mają jakieś uszkodzenia neurologiczne, tak, czy miały jakiś wypadek, no bo to wtedy mogą jakieś komplikacje się pojawić. Ale poza takimi ekstremalnymi, chorobowymi sytuacjami, to układ nerwowy każdego człowieka jest do tego, żeby być empatycznym, przygotowanym. No i potem jest kwestia, co dalej się z tym stanie, tak? Czy to będzie blokowane, czy to będzie rozwijane, bo ta zdolność oczywiście do empatii wzrasta.
Właśnie. Czy podając przykład duński, chciała pani również powiedzieć, że empatii możemy się nauczyć?
Tak. Znaczy możemy ją rozwijać i wzmacniać i w zależności od tego, jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że wszyscy mamy neurony lustrzane, a neurony lustrzane powodują właśnie, że my rezonujemy też to, co Agnieszka powiedziała, tak, stany emocjonalne innych osób, to oznacza, że my też będąc w środowisku ludzi empatycznych i coraz więcej badań to potwierdzamy, jakby przez osmozę nasiąkamy tym stanem, tak, uczymy się w taki sposób reagować, więc to jest bardzo ważne w środowisku, jakich osób my przebywamy. Zresztą myślę, że słuchacze też to czują, że jak przebywamy w środowisku ludzi napiętych, to mimowolnie się napinamy. Jeżeli wokół nas jest mnóstwo zestresowanych ludzi, którzy mają wysoki poziom, nie wiem, złości, agresji, no to po prostu nawet jeżeli my nie chcemy, to wychodzimy tacy podminowani, tak? Nawet jeżeli osobiście w to nie jesteśmy zaangażowani.
Trochę jak w tym przysłowiu o byciu między wronami, tak? Że jak jesteśmy między wronami,
ja myślę, że w tym jest bardzo dużo też takiej psychologicznej prawdy.
Proszę Państwa, oczywiście można się włączyć do naszej rozmowy. 618-654-654 to numer do naszego studia, a jak ktoś boi się mówić, to może napisać na adres antena@radiomerkury.pl. Do 22 krótkie maile przeczytamy. Przypominam, że rozmawiamy o empatii. Czy zatem, i tu już zwracam się do moich gości, czy zatem można powiedzieć, że empatia to jest, tak generalnie mówiąc, takie zauważenie, że nie ja jestem sam na świecie i nie ja jestem na tym świecie najważniejszy?
Empatia to jest zdolność do widzenia, dostrzegania drugiej osoby i tak jak mówiłam, ona może mieć różne formy, że jedna to jest taka, że my odzwierciedlamy na poziomie emocjonalnym, ale też mówimy o empatii poznawczej, tak, która polega na tym, że mamy zdolność tak jakby zobaczenia świata z perspektywy drugiej osoby i to jest tak w potocznym języku nazywane, że ktoś potrafi wejść w buty drugiej osoby, a ktoś inny nie potrafi, tak? Czyli my możemy mieć i empatię emocjonalną i empatię poznawczą.
Dobrze, to w takim razie kto nie potrafi wejść w te drugie buty, czyli dla kogo ta postawa empatyczna będzie trudniej osiągalna? By nie powiedzieć niemożliwa do osiągnięcia.
Ja bym powiedziała tak, że jeżeli ktoś nie miał takich doświadczeń w swoim życiu, tak, bo nie spotkał się z tym, że ktoś go empatycznie traktuje, no to można powiedzieć, że no nie miał szansy jakby tego się, może mieć potencjał, tak, ale taki jak się mówi, że nieoszlifowany diament, tak, czy może mieć potencjał, ale jeszcze nie rozwinięty, dlatego to jest bardzo, no to chcę podkreślić, także to jest bardzo ważne, jak, w jakim my otoczeniu jesteśmy, a zwłaszcza w jakim otoczeniu nasze dzieci wzrastają.
Tak jak u Szymborskiej, tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono.
No my myślę, że to jest coś blisko, blisko tego.
Ale jeszcze powtórzę to pytanie. Czy zatem zdaniem pań można być zupełnie niezdolnym do empatii?
Czy taka postawa
jednak jest niemożliwa?
Ja myślę, że możemy mieć tą zdolność. Zakładamy, że ktoś nie ma organicznego uszkodzenia mózgu, to ja uważam, że może mieć tą możliwość bardzo przyblokowaną, na przykład poprzez brak kontaktu ze swoimi emocjami, no wtedy nie może też odzwierciedlać, czy nie ma takiej zdolności odzwierciedlania, czy ma bardzo utrudnioną odzwierciedlania uczuć innych osób i to jest to, czym Agnieszka się zajmuje, tak? Czyli uważnością na ciało, która pomaga odzyskać, tak? Tak zwany kontakt ze sobą, czyli kontakt z ciałem, kontakt ze świadomością uczuć, których doświadczamy. Czyli ktoś, kto jest bardzo zablokowany, kto nie ma kontaktu z ciałem, może mieć bardzo, bardzo utrudniony, tak, że my postrzegamy tą osobę jako nieempatyczną.
Ja proszę wierzyć, że współcześnie jesteśmy mocno zablokowani w naszych relacjach z ciałem.
No właśnie.
Tak dzisiaj dyskutując, wspominałam przykład jednego z uczestników mojego ostatniego warsztatu. Człowiek młody, energiczny, mocno rozwijający się zawodowo, dużo pracujący z ludźmi, negocjujący również często umowy. Na początku, kiedy kurs składa się z 8 tygodni, przynajmniej ten, który prowadzi kurs MBSR, czyli uważności. I pierwsze ćwiczenie, które jest tak jakby bazowe, to jest ćwiczenie kontaktu z własnym ciałem. To się nazywa skanowanie ciała. Ten mężczyzna bardzo tak ambitnie podszedł do zadania. No i stwierdził, że skoro już wszedł na kurs, to zamierza z niego skorzystać. Strasznie się męczył, strasznie. Mówi, że nic nie czuje w tym ciele, że ja mu mówię, że ma zwracać uwagę na poszczególne elementy ciała i sprawdzać, jakie sygnały wysyłają. A on mówi, nic nie czuje. I nie rozumie, co to znaczy słuchać swojego ciała. Nie poznaje, kiedy są emocje trudne, kiedy są przyjemne. Nic jego ciało mu nie wysyła. No ale tak dzielnie ćwiczył. Później nawet robił to 2 razy dziennie po to, żeby zobaczyć, że no coś musi być na rzeczy z tym ciałem. Kiedy kończyliśmy kurs, byłam naprawdę urzeczona jego opowieścią. Jak mówi, że w tej chwili pierwsze co to czuje ciało. Czyli na przykład rozmawia z klientem, prowadzą negocjacje, niby wszystko jest w porządku, na poziomie takim jego odbioru mentalnego jest okej, ale nagle czuje, że go coś zaczyna ściskać w żołądku, że napinają mu się barki, że właściwie nie wie, o co chodzi, ale ciało mu zaczyna wysyłać sygnał, że coś jest nie tak i dopiero jak zaczyna się przyglądać tej relacji, dochodzi do wniosku, że druga osoba zaczyna nim manipulować, że próbuje nie wprost wyciągnąć coś, co jest nieuczciwe.
Albo
niekorzystne dla drugiej strony. Więc naprawdę możemy to wzbudzić, ale równocześnie to jest mocno zaburzone współcześnie.
Bo też, tak jak pan pytał odnośnie właśnie, czy wszyscy ludzie to mogą mieć, no to w moim odczuciu jest taki filozof, nazywa się Ken Wilber i on mówi, że rozwój to jest zmniejszanie stopnia egocentryzmu. Czy można powiedzieć, że jak zmniejszamy nasz egocentryzm, to przybywa nam empatii, albo innymi słowy, jak zwiększamy empatię, to stajemy się mniej egocentryczni, tak? Czyli dostrzegamy inne osoby. Najpierw zaczynamy siebie dostrzegać, najpierw swoją głowę, potem to, co Agnieszka mówiła, zaczynamy dostrzegać swoje ciało, a jak już czujemy, jesteśmy wrażliwi na swoje własne emocje, możemy też zacząć widzieć uczucia i emocje innych osób.
Bo wtedy dostrzegamy, że my funkcjonujemy też na poziomie jakichś takich właśnie korelacjach, że tak powiem.
Tak. I inni ludzie jakby, że współżyjąc i współpracując, że tak naprawdę to też jest nasza sprawa, tak? Że po prostu my od siebie współzależymy. Nie jesteśmy zależni, ale współzależni, tak? Że po prostu to jest bardzo istotną częścią naszego życia społecznego. Zresztą wspomniani Duńczycy, oni właśnie bardzo duży nacisk kładą w edukacji dzieci właśnie na współpracę, na pokazywanie, że to jest bardzo ważne.
Ale to też nie jest kwestia, że mamy w tym zapominać o sobie, bo to jest też taka empatia i uważność na siebie samego. Że to nie jest tak, że oddajemy całego siebie drugiemu człowiekowi, ale my również jesteśmy jednym z tych ludzi, tak?
Na tym właśnie polega dla mnie współzależność, tak?
Dobrze. Znalazłem takie zdanie na temat empatii, iż empatia jest jednym z najsilniejszych hamulców zachowań agresywnych.
No i ja się z tym zgadzam.
Czyli w tym momencie zaczynamy dostrzegać, jak ważna w ogóle jest empatia dla budowy właściwych stosunków społecznych.
No jest bazowa. Stephen Hawking, tak? On powiedział, światowej sławy kosmolog, tak? On powiedział, że jego zdaniem bazową umiejętnością, którą ludzkość, tak, nie jeden człowiek, nie Brytyjczycy, tak, tylko ludzkość powinna rozwijać, to jest właśnie empatia. On uważa, że przetrwanie cywilizacji zależy od tego, czy ludzie będą będą rozwijali empatię, czy nie, ponieważ kiedyś agresja nam była potrzebna, tak? Polowali mężczyźni na zwierzęta i musieli jakoś przetrwać, natomiast w tej chwili nie ma takiej konieczności. Teraz, żeby cywilizacja nasza szła do przodu, no to żebyśmy się nie pozabijali, a jest 7 miliardów ludzi, no to potrzebujemy siebie dostrzegać i brać pod uwagę i szukać rozwiązania, które nie będą rozwiązaniami siłowymi.
Jakie to jest spójne właśnie z elementem uważności, bo jest znowu badania i też takie twierdzenie, że gdyby wszystkie 7-8-latki były uczone podejścia uważnego i w takim też były chowane, no to generalnie w ciągu jednego pokolenia wyeliminowalibyśmy agresję w świecie, wojny i wszelkie takie problemy, czyli jakby to się nawzajem bardzo
ładnie... Jakże to w tej chwili abstrakcyjnie brzmi to, co pani mówi.
No tak, brzmi.
Że moglibyśmy takie postawy wyeliminować zupełnie.
No tak, to jest jakby ta idealna wersja. I oczywiście my, jako my, nie mamy wpływu na to, co dzieje się na całym świecie, ale możemy coś robić na naszym ogródku i w naszym środowisku.
Ale też to, co jest bardzo ważne, to jest dużo badań, które mówią, że takie medytacje typu właśnie medytacja uważności, o której Agnieszka mówi, że one i czy samo praktykowanie empatii, że to są takie praktyki, które rozbudowują naszą korę nową, czyli tą część mózgu właśnie, która jest odpowiedzialna za myślenie etyczne, za wnikliwość i za empatię, za to, co jest naprawdę specyficznie ludzką właściwością, więc my nie tylko praktykując empatię czy uważność poprawiamy swoje relacje, ale też zmieniamy nasz mózg.
Strukturę
mózgu. To jest niezwykłe.
Mm-hmm. Ja sobie teraz tak pomyślałem, bo mówią panie tutaj bardzo mądre rzeczy, bardzo, nie naprawdę, i teraz sobie pomyślałem, że jak to wszystko jest zbieżne z takimi prostymi prawdami, znanymi właściwie z przysłów ludowych, na przykład nie rób drugiemu, co tobie niemiłe. Prawda?
Czyli to świadczy, że ludzie już od zarania mieli taką kompetencję.
I czuli, że tak
i
należy.
I czuli, że to jest ważne.
Aha. Czy są grupy zawodowe, w których empatia z racji charakteru tego wykonywanego zawodu jest niewskazana? I drugie pytanie, czy też jest wskazana? Tak przewrotnie.
Mi się od razu pojawił przed oczami chirurg, tak, który ma operację na otwartym sercu, więc wyobrażam sobie, że w takiej sytuacji on potrzebuje no, na chwilę jakby być bardzo skupiony na tym, co robi i w jakiś sposób no, przynajmniej umieć zawrzeć swoje emocje, tak? Natomiast to nie jest
i
tak,
nie
że on...
I próbować wczuć się teraz...
I wczuć w pacjenta, tak.
Tak.
Mhm. No bo w tym momencie prawdopodobnie nie pomoże, ale do tego też nam służy empatia poznawcza, tak, która pozwala nam widzieć szeroko, tak, nie tylko tu i teraz takie proste zarażenie emocjonalne, ten człowiek cierpi, będę rezonować z nim, tak, tylko czy automatycznie rezonuje, tylko chcąc mu pomóc, to właśnie w tej chwili potrzebuje być bardziej skoncentrowany na swoim zadaniu. Ale jeżeli już ten sam chirurg wyjdzie i będzie rozmawiał z pacjentem czy z jego rodziną, to wtedy już ta empatia jest skazana, albo jak pójdzie do swojego domu i będzie rozmawiał ze swoją rodziną czy z bliskimi, albo będzie chciał zatroszczyć się o to, żeby się nie wypalić zawodowo, to empatia i uważność i to, żeby się rozluźnić i ten stres jakoś poradzić sobie z nim konstruktywnie, nie przez napięcie, ale przez rozluźnienie, to będzie mu ratowało no, jakość życia.
Mhm. Czyli bardziej momenty pracy niż cała praca, że ma być nieempatyczna lub empatyczna.
Dobrze, no oczywiście bez problemu chyba każdy z naszych słuchaczy potrafi wymienić te zawody, gdzie ta empatia rzeczywiście może jest nawet fundamentem wykonywania tego zawodu. Mi do głowy od razu przychodzi na przykład, nie wiem, pielęgniarka.
Ale pielęgniarka, no zgadzamy się, tak, i my tego bardzo potrzebujemy. Często nawet to pewnie jest ważniejszy element, żeby ona się zainteresowała niż te przy okazji techniczne rzeczy. I myślę, że osoba, która cierpi, no to na tej empatii, no tak samo jak wody i powietrza i tych opatrunków potrzebuje. Natomiast w przypadku pielęgniarki to moje doświadczenie jest takie, że te osoby, no głównie są to kobiety, że one szczególnie dużo potrzebują empatii wobec siebie, tak?
Właśnie ponieważ to jest taki
dużo uważności na siebie, ponieważ to jest taki zawód, w którym bardzo łatwo jest się wypalić zawodowo, a jak wiemy też w Polsce jest średnio gratyfikowany, żeby nie powiedzieć, no nieadekwatnie do jakby no, oczekiwań też społecznych i wkładu, tak? Właśnie gdzie to jest wkład merytoryczny i osobisty, zaangażowanie.
We wszelkich zawodach właśnie takich pomocowych, gdzie mamy kontakt z drugą osobą, ale taki właśnie, że mocno się angażujemy emocjonalnie i empatycznie, bardzo ważny składnik to jest właśnie ta uważność na siebie. Czyli ja dostrzegam emocje drugiej osoby, potrafię je wyczuć nawet w sobie, ale potrafię też zauważyć granice między moimi uczuciami, moimi emocjami, a emocjami tej drugiej osoby, żeby nie wchłaniać ich w 100% w siebie, dostrzegać, bo one też mogą być diagnostyczne, czy terapeutycznie,
informacyjne.
empatyjne, dokładnie, ale równocześnie zauważam, tak, ja wyczuwam emocje i to sobie widzę, czuję jej cierpienie, czuję jej strach, a równocześnie wiem, że to nie jest moje, tak? Ja potrafię ją wyczuć, ale równocześnie potrafię zadbać o siebie, rozdzielić to, tak.
I kiedy mówimy, że te zawody właśnie, te szczególne zawody, od których z jednej strony wymagamy takiego empatycznego podejścia do osób, które są jakby przedmiotem wykonywania tego zawodu.
Klientami, tak, czy
pacjentami. Kiedy mówimy, że te wykonawcy tego zawodu też potrzebują empatii, to tak naprawdę mówimy na przykład to. Ludzie, kiedy idziecie do szpitali, to nie psioczcie na te pielęgniarki.
Ja bym to chciała powiedzieć. Tak. Ja byłam, właśnie moja córka 2 lata temu miała złamaną rękę i trafiłyśmy na nocny dyżur w sobotę, latem, to mniej więcej było tak jak teraz, lipiec, i na SOR tak zwany, i po prostu jak ja widziałam te panie w rejestracji, co one przeżywają, to ja po prostu miałam ochotę bić przed nimi pokłony. 30 osób, z których każda, no, co druga, jak nie każda, to powiedzmy, może to jest duża generalizacja, ale mniej więcej co druga z dużym poziomem agresji, a niektóre z bardzo dużym, że chcą natychmiast dostać coś, czego ta osoba nie ma w swoich zasobach, a ta osoba pracuje 12 lub więcej godzin i musi jakby dokonywać, no, takich wyborów, żeby zadbać o te osoby, no, którym życie w pierwszej kolejności trzeba uratować, tak, zdrowie i potem, że tak powiem, no, w dalszej kolejności kolejnym osobom pomagać. Więc ja chciałam powiedzieć, że ja czuję straszny respekt, wielki, dla tych osób i też myślę, żeby właśnie, no, jeżeli sami też cierpimy, no to też, żeby okazać empatię i wrażliwość i wdzięczność też tym osobom, które są po drugiej stronie.
Takie mi pytanie przyszło do głowy, czy my tak na co dzień, kiedy tak sobie, no, żyjemy z dnia na dzień, nieraz w pośpiechu, czy my się zastanawiamy nad tym, ile tego dobrego siebie oddajemy innym ludziom i ile od nich dostajemy? Podejrzewam, że to nam umyka.
No właśnie, to jest chyba ta podstawowa kwestia, która jest współcześnie bardzo potrzebna. Zatrzymać się na chwilę, popatrzeć, przyjrzeć się. To jest coś, co jakby naturalnie ludzie zawsze robili. Mieli na to więcej przestrzeni. My teraz pędzimy współcześnie tak bardzo, że te wszystkie elementy, o których my tutaj z Lucyną mówimy, one właściwie są naturalne. Tak? No dzieci
my to
mają.
Mamy.
Tak, od dziecka to mamy. Każdy ma empatię, każdy ma w sobie uważność. Tylko później w toku naszej socjalizacji i tempa życia zaczynamy to powoli zatracać.
I nie rozwijać,
tak. Więc najważniejsze to zatrzymać się i w ogóle zobaczyć, zadać sobie pewne pytania, tak jak pan mówi.
Co jest dla mnie ważne, tak? Co ja czego ja naprawdę potrzebuję? Co się ze mną dzieje?
To jeszcze, żeby zakończyć tę pierwszą połowę naszej audycji, podczas do której próbujemy jakoś tak bardzo szeroko opisać empatię, zapytam panie, bo mówi się też o empatii wobec zwierząt, wobec roślin już raczej nie. Mhm. Czyli wniosek może być taki, empatia dotyczy istot myślących i czujących, no myślących, to może z tym zwierzętami przesadziłem, a też taka znamienna rzecz, że zrzeszające wegan stowarzyszenie nazwało się Empatia. Mm. I mówię o sobie tak. Stowarzyszenie Empatia zostało założone przez grupę osób przekonanych o konieczności głębokich zmian kulturowych, szczególnie w dziedzinie stosunku człowieka do innych czujących istot. Mm. Wybieramy weganizm jako ideę i tak dalej, i tak dalej.
To ja mogę też chętnie to... Tak. To jest mi bardzo bliski temat. Prowadzę grupę Wegańskie Buty na Facebooku. Wynika to z tego, że tak jak wspomniałam, że jeżeli rozwój rozumiemy jako zmniejszanie stopnia egocentryzmu, to oznacza, że jesteśmy empatyczni do coraz szerszej grupy, nie wiem, osób, a potem istot czujących i żyjących. Więc najpierw obejmujemy siebie, potem bliskich, potem dalszą rodzinę, przyjaciół, tak, aż w końcu zaczynamy uważać, że ważne są wszyscy ludzie są, ale też niektórzy z nas bardzo szybko czują, że zwierzęta też jakby chcemy objąć tą naszą troską. I jeżeli chodzi teraz jeszcze o budowę układu nerwowego, to wszystkie zwierzęta, które są ssakami, na przykład one mają układ limbiczny, no, który ma podobne funkcje tak naprawdę jak układ limbiczny człowieka, czyli mają zdolność odczuwania emocji i są różne badania, które mówią o tym, że ssaki mają zdolność do empatii. Na pewno mają zdolność do tworzenia więzi.
Tak? Czy to nie jest tak, że one nie cierpią, tak? W związku z tym, co my ludzie im robimy. Więc tutaj na pewno ja bym powiedziała tak, no, że jakby uczciwie, fajnie by było, jakby uczciwie na tą sprawę i szczerze popatrzeć, tak? Że one naprawdę cierpią, one się przywiązują i na takim poziomie, na jakim funkcjonuje ich układ limbiczny, nie mają kory nowej, nie mają tej empatii poznawczej, no przynajmniej z tego, co teraz wiem, czy zdolności do myślenia, tak jak człowiek. Natomiast układ limbiczny mają i część z nich przeżywa właśnie też empatię, są różne badania na ten temat. Tak, także to jest, bym powiedziała, ja bym to widziała ewolucyjnie, że to jest kolejny krok, tak, że im więcej mamy empatii, tym jakby więcej życia tą empatią obejmujemy. Większą mamy w sobie troskę nie tylko wobec siebie i najbliższych, ale też wobec większej części życia.
No, pewnie dużo zależy od takiej właśnie indywidualnej otwartości na to, że jeżeli spojrzymy szerzej, no to też można pewnie powiedzieć o empatii na środowisko, czy naszą kulę ziemską i tak dalej. To jakby wszystko zależy tak samo jak z uważnością. Uważność może być bardziej w takim obszarze moim, najbliższym, może być szersza. Jest taka medytacja, meta się nazywa, z miłującej dobroci, która też obejmuje najpierw to najbliższe grono osób mi bliskich, ważnych dla mnie, później osób, z którymi mam trudniejsze relacje, ale później w ogóle osób na świecie. I to jest tak jakby bardzo dobrowolny element, że tak to określę. Jeżeli mam poczucie, że to jest mi bliskie i to jest dla mnie ważne, to tak, ale to nie jest element, który mnie stopuje przed tym, żebym w ogóle weszła w obszary uważności czy empatii. Tak? Jeżeli, nie wiem, jem mięso, jestem zdeklarowanym nie wegetarianinem, nie weganinem, jakby to nie blokuje tego, żebym mimo wszystko była empatyczna na siebie i na moje otoczenie.
Proszę Państwa, do 22 rozmawiamy o empatii, o uważności. Cały czas zachęcam do dzwonienia do nas 618-654-654. Za półtorej minutki, dwie wracamy. Mamy jeszcze długie letnie dni, ale tak sobie z naszym realizatorem Mariuszem Siudą uznaliśmy, że chyba bezpieczniej będzie o tej porze grać i empatyczniej muzykę spokojniejszą, aniżeli na przykład jakąś głośną hard rockową. Tak możemy przyjąć, pani Lucyno i pani Agnieszko?
Zależy, ja bym powiedziała, że zależy też, czego ktoś w danym momencie potrzebuje. Pewnie taka spokojniejsza muzyka sprzyja wyciszeniu, prawda? Takiemu osadza nas bliżej ciała.
Tak, ale z drugiej strony nie ma czegoś takiego, że sympatycy danego rodzaju muzyki nie nadają się do rozwijania empatii i uważności.
Czasem nasze ciało skacze, prawda, tak, i chcemy tak zaszaleć, więc to
słuchajmy
jest
swojego ciała.
Chciałem zapytać o empatię w pracy, bo tutaj szczególne relacje mogą panować i szczególnie może być trudno o empatię, o myślenie i wczuwanie się w kolegę z pracy, w koleżankę, a może nawet myślę, że może szefowi trudniej wczuwać się w pracowników. Jak to jest w pracy?
To ja powiem teraz też właśnie taką historię jedną, którą akurat mam w pamięci świeżo. Prowadzę taki projekt szkoleniowy w jednej dużej instytucji, taki związany ze szkoleniem trenerów empatii właśnie wewnątrz organizacji. I bardzo miałam dużo obaw związanych z wprowadzaniem, no bo jak prowadzę szkolenie trenerskie, to wiadomo, to jest merytoryka i tak dalej. Natomiast wprowadzenie empatii, uczuć, mówienia o sobie, miałam obawy, jak to będzie, tak? Pomimo, że organizacja chciała, no to bałam się, jak pracownicy zareagują i zaczęłam od tego, że no, co oni myślą na temat emocji w pracy i że pewnie to jest trudne i że woleliby, że tak powiem, jakiś inny aspekt, na co zostałam przyblokowana, że ale przecież my czujemy emocje przez cały czas, my ich doświadczamy, tak? To jest nasza codzienność, więc jak nie ma emocji w pracy? Emocje w pracy są. Więc to była bardziej moja obawa przez pryzmat różnych swoich wyobrażeń i wcześniejszych też doświadczeń, ale jeżeli my sobie zadamy szczerze pytanie, co się dzieje w naszej pracy, no to połowę czasu prawdopodobnie to są emocje, które w nas buzują w związku z tym, że nie wiem, ktoś nas nie zrozumiał, albo nie wysłuchał, albo nie miał dla nas czasu, albo nam nie do końca wyjaśnił, albo źle niezgodnie z naszą intencją zinterpretował to, co my powiedzieliśmy. Więc my non-stop przeżywamy w pracy emocje. Tylko pytanie, czy my możemy je w jakiś sposób wyklaryfikować, uporządkować, żeby one nam służyły, a nie żeby powodowały taki zamęt i niepokój. Bo myślę, że to nam zabiera kilkadziesiąt procent naszej życiowej energii w pracy i zmniejsza z całą pewnością efektywność pracy i współpracy.
Zdecydowanie. Przede wszystkim najpierw nauczyć się dostrzegać, prawda? Dostrzegać to, że coś takiego się zadziało. Bo my bardzo często jesteśmy w całej tej wirówce myśli i emocji, w ogóle nie dostrzegając. Niby na czymś pracuję, widzę, że mi ta praca nie idzie.
A tym bardziej, że w pracy chyba często dużo się szybko dzieje. Może przesadzam, ale jednak
no
dużo...
No tak, tak. Jest presja, tak? Ale też trochę sami sobie tą presję robimy. Nam się wydaje, jest takie powiedzenie wśród pracowników, że my mamy taki dowcip też postkomunistyczny, tak? Że my mamy tyle pracy, że nie mamy czasu tych taczek załadować, tak? I biegamy z pustymi, no bo nie mamy czasu.
No im bardziej jesteśmy tacy zestresowani w tym biegu, to tym nie jesteśmy uważni.
I efektywni przez to.
I przez to mniej efektywni. A tak naprawdę, jeżeli działamy pod wpływem stresu, to kiedy zdarza się jakaś nagła sytuacja, taka, której się nie spodziewamy, jakiś błąd gdzieś wyskoczy, jakaś taka sytuacja...
Nieporozumienie.
Tak, to nie potrafimy zareagować, więc albo udajemy, że to się nie wydarzyło, czyli trochę próbujemy tak, może się rozmyje samo, albo reagujemy w taki sposób, który jest dla nas najbardziej oczywisty, czy jakimś schematem. Czyli często
automatem.
Czymś, automatem, który nam najczęściej nie służy i w danej sytuacji wcale nie pomaga. Kiedy jesteśmy, potrafimy być blisko naszych emocji, zauważyć, co się w nas dzieje, zobaczyć to tak bardziej uważnie, empatycznie,
świadomie,
tak, to jesteśmy w stanie zobaczyć, że to tak naprawdę nie identyfikuje mnie. To się dzieje w mojej głowie. To jest wpływ jakichś relacji, które się zadziały, czy wydarzeń sprzed chwili. Ale teraz jestem tu i teraz. Dalej działam na swoim stanowisku. I wtedy jestem w stanie podjąć lepszą decyzję. Mam więcej zasobów, z których mogę skorzystać. Bo w stresie one są bardzo ograniczone.
Ja bym powiedziała, że w pracy niezwykle ważna jest uważność i dla mnie bardzo blisko tego właśnie jest empatia wobec siebie. A to rozumiem przez to taką dużą samoświadomość tego, co się naprawdę ze mną dzieje. Co ja myślę, co ja czuję i czego ja potrzebuję w takim kontekście, co jest dla mnie naprawdę ważne. Przez potrzebuję to rozumiem nie to, że potrzebuję, żeby ludzie byli inni, albo żeby zwolnili szefa, albo żeby zwolnili pracownika, tylko z czego ja tak naprawdę potrzebuję, żebym mogła się dobrze poczuć, czy dobrze zrobić to, co mam do zrobienia. Na przykład potrzebuję, nie wiem, żeby ktoś mi wyjaśnił, potrzebuję właśnie chwili zatrzymania, spokojnej rozmowy, informacji zwrotnej, tak? Nie wiem, zamiany priorytetów, albo w ogóle dowiedzenia się, jakie są priorytety. Tak? Mhm. Czyli czego ja tak naprawdę potrzebuję, żeby móc dalej współpracować efektywnie, nie wiem, z niższym poziomem stresu, z większym spokojem, może nawet z przyjemnością.
No dobrze, to już wiemy, że ta empatia i uważność są w pracy konieczne wręcz.
Ja bym tak powiedziała, że są konieczne.
Tak, dobrze, ale zapytam, czy są możliwe? No bo realia, jakie są, to chyba każdy wie.
No to ja podam właśnie przykład, odwołam się do tego przykładu właśnie organizacji, w której ten projekt, tylko to też jest bardzo ważne, tak, że my rozwijając się w organizacjach, jeżeli organizacja na przykład chce zrobić szkolenie dwudniowe i uważa, że wtedy nastąpi przemiana, no to moim zdaniem lepiej wydać te pieniądze na kawę i ciastka. Natomiast jeżeli chcemy naprawdę zmienić kulturę w organizacji, zmniejszyć poziom stresu, zwiększyć współpracę, no to potrzebny jest pewien proces, który dotyczy większej grupy osób. I ja na przykład już po 3-4 szkoleniach widzę w organizacjach bardzo dużą zmianę, o której mówią te osoby. One mówią, że my teraz lepiej się komunikujemy, czujemy się spokojniej. Nie, jeżeli czegoś nie wiem, to dopytuję, a nie interpretuję, czy ktoś miał na myśli coś, tylko po prostu pytam i po prostu poprawia się relacje na każdym szczeblu, tak, między mną a moim szefem, tak, no bo nie interpretuję, że on jest przeciwko mnie, tylko chcę go bardziej zrozumieć. Z moimi współpracownikami, no bo nie ma tak zwanej spychologii, czy ona się zmniejsza, bo widzę człowieka w drugiej osobie, więc w moim odczuciu, no to jest właśnie to, tak, czy my chcemy załadować te taczki, czy biegać na pusto, bo nie mamy czasu, tak, więc myślę, że odpowiedź jest oczywista tutaj, tak, że po prostu to jest dla nas zwiększenie skuteczności, zresztą ja obserwuję organizacje, z którymi mam do czynienia, że naprawdę no coraz więcej organizacji to dostrzega, tak, o ile nie chcą mieć zarządzania takiego, no skrajnie autorytarnego, które no przynajmniej w naszym kręgu kulturowym jeszcze trochę jest, ale też jest drugi trend, że ono wychodzi trochę z mody, no bo to, co różni organizacje, to jakość współpracy. Tak, produkty mamy teraz bardzo podobne. Jeżeli organizacja chce się wyróżnić czymś dla swoich klientów, no to po prostu, czy pracodawca dla swoich specjalistów, tak, pracowników, no to jest jakość, tak? Jakość tego, w jaki sposób my ze sobą jesteśmy, czy się szanujemy, czy po prostu no, współpracujemy ze sobą, czy po prostu tworzymy atmosferę walki, która nas wszystkich osłabia.
Mhm. Ale może przesadzę z tym pytaniem, ale czy nazbyt empatyczny szef będzie zdolny do podejmowania jakichkolwiek decyzji?
Nie musi być nazbyt. Wystarczy, że będzie proporcjonalnie i adekwatnie do sytuacji. Czyli, że będzie w stanie na przykład usłyszeć drugą osobę i jej argumenty, a nie interpretować je. Tak, że poświęci osobie 5 minut uwagi bez czytania w tym czasie tego, co ma na mailu. Tak? I to już wystarczy, bo ta osoba poczuje się usłyszana i wzięta pod uwagę, będzie robiła dobrze to, co ma do zrobienia.
Proszę mi wierzyć, że dużo lepsze efekty osiąga szef, który potrafi słuchać swoich ludzi, bo oni mają mnóstwo pomysłów, mnóstwo zasobów i warto czasem zapytać. I to nie jest nic złego, że szef pyta. Stanowisko szefa to nie jest wszechwiedzący i wszechmocny i najmądrzejszy, tylko to jest osoba, która potrafi też czerpać zasobów swoich ludzi.
Ja jeszcze bym chciała dodać, że my mamy takie czasem, ja mam takie wrażenie, tak, przynajmniej z takim spotykam się, trochę takie w powszechnym myśleniu empatia niektórym osobom kojarzy się ze słabością i z wejściem na głowę i z takim właśnie całkowitym zlaniem się z emocjami drugiej osoby, a to nie jest tak, tak, ja mówiłam, niemowlęta tak mają, tak, w miarę rozwoju my nabywamy kompetencji empatii poznawczej, nabywamy kompetencji właśnie samoświadomości, swoich granic, empatii wobec siebie i ta empatia wobec drugiej osoby i zauważenie jej stanu, jej emocji, to jest część tego naszego zasobu. Czyli jeżeli ja jestem zdolna widzieć to, co się dzieje w drugiej osobie, to nie znaczy, że ja tracę swoją moc, samoświadomość, zdolność analitycznego myślenia i tak dalej, i tak dalej. Bycie empatycznym nie oznacza, że my tracimy wszystkie inne swoje zasoby. To jest coś, co mamy ekstra, a nie coś, co nas pozbawia innych.
To dobrze, że pani to powiedziała, bo już miałem zapytać, jak się do empatii ma to powiedzenie, które mówi, że kto ma miękkie serce, ten musi mieć twardą D.
No to ja bym powiedziała tak, że jeżeli ktoś ma tylko taką empatię związaną z zarażeniem emocjonalnym, to jest takie ryzyko i to osoba, która ma takie predyspozycje, czy nie wiem, jakby to powiedzieć, tendencje do zależności emocjonalnej, ale osoba, która jest niezależna emocjonalnie, ona może mieć taką empatię, którą my nazywamy właśnie łączącą w sobie poznawczą i emocjonalną i wtedy nie ma takiego ryzyka, ale to jest o tym, że my potrzebujemy też empatię rozwijać, tak, żeby to była dojrzała kompetencja, a nie taki tylko resentyment.
Czyli nadal uważność na siebie i na drugiego człowieka, czyli ta empatia dla siebie i empatia dla drugiego człowieka. Jakby to idzie cały czas równo.
To nie ma ważniejszej tutaj empatii, tak? One są równoważne.
No my jesteśmy taką samą ważną osobą. Nie może być czegoś takiego, że skoro widzę drugą osobę, to ja przestaję być ważną osobą. No nigdzie nie jest powiedziane, która osoba jest mniej ważna, a która bardziej. Tak? No po prostu każdy z nas ma potrzeby i każdy z nas potrzebuje, żeby te potrzeby były uszanowane. Niezależnie od tego, jakie role społeczne pełnimy, to nasze potrzeby są równoważne. No nie wiem, jesteśmy równi wobec prawa i wobec stworzenia też, tak? Także, bardzo to jest, wydaje mi się, duża umiejętność, żeby nie dewaluować ani siebie, ani drugiej osoby, żeby nie wchodzić w żadną taką polaryzację, że moje potrzeby są ważniejsze, albo w drugą stronę moje potrzeby są mniej ważne. Mhm. I czasem niektóre osoby mogą mieć taką tendencję, że one jakby zostawiają swoje potrzeby, tak na przykład mówiliśmy o pielęgniarkach, tak? Wyobrażam sobie, że przez pracę, w której żyją, przez różny cały kontekst, że może być taki wzmacnianie tego, żeby one właśnie bardziej zostawiły siebie, a były przy drugiej osobie, bo tamta bardziej cierpi, tak? No ale przecież one są tak samo ważne i to, co one czują i czego potrzebują, jest tak samo ważne.
I to jest ta relacja, ja jestem okej, ty jesteś okej. Nie jest tak, że ja jestem
okej, potrzeby,
okej, a ty nie okej, albo odwrotnie, ja nie okej, a ty okej. Bo wtedy wchodzimy w jakąś taką relację agresywną albo uległą, która okazuje brak szacunku albo do siebie samego, albo do drugiej osoby. Jakby tutaj
na tym bym powiedziała polega rozwój, tak? Żeby właśnie nauczyć się tego, bo my akurat to uważam, że to jest coś, co przychodzi z rozwojem, tak? Czyli nauczyć się, jak dbać z takim samym szacunkiem o siebie i o drugą osobę, tak? A osoba, no w pewnym momencie rozwoju my no, albo skupiamy się na sobie, tak? Albo tylko na drugiej osobie. A tutaj chodzi o ten spójnik i tak, co zrobić, żeby i moje potrzeby były spełnione i potrzeby drugiej osoby. Czy my się zastanawiamy nad tym, jak połączyć te dwa światy, dwie grupy potrzeb.
Mm-hmm. Chciałem też panie zapytać jeszcze, kto to jest zabójca empatii?
Kto to jest, to nie wiem. ale są takie rodzaje zachowań, komunikatów, które będą jakby psuły kontakt, czy odcinały, czy zrywały. I myślę, że jest kilka takich komunikatów, czy zachowań i jednym, myślę, z takich bazowych to będzie ocenianie. Jeżeli ja do kogoś powiem, jesteś nieodpowiedzialny, nie mogę na tobie polegać, to prawdopodobnie to osłabi nasz kontakt, tak? Bo ta osoba, no różne rzeczy mogą się w niej zadziać, tak? tak samo, jak powiemy to do siebie, tak? Czyli my możemy też jakby sami siebie osłabiać, możemy przez komunikaty, które...
Do niczego się nie nadajesz, jesteś
tak,
do niczego.
Tak. Ale jest właśnie to. To jest
mówienie tego sobie.
To mówienie tego sobie będzie osłabianiem siebie samego i będzie, no wiadomo, też będzie źle wpływało na jakość naszych relacji i tego, tego, co robimy. Porównywanie też będzie takim zachowaniem. Można powiedzieć, że zawsze sobie możemy kogoś wymyśleć, kto będzie lepszy od nas lub gorszy. I porównywanie, nie wiem, dziecka do innego dziecka, czy, nie wiem, pracownika do innego pracownika w taki sposób, nie wiem, bez wyjaśnienia. No bo czasem nam się coś takiego wymsknie. No to też nie chodzi o to, że my od razu musimy być, że tak powiem, według jakiejś definicji, ale bardziej, żeby szukać, tak? Żeby szukać, jeżeli nam się już jakieś oceny wymkną, no to żeby szukać, co tak naprawdę chcemy przez to powiedzieć, co w tym nas, nie wiem, zabolało, poruszyło, co jest dla nas ważne, na czym nam zależy.
Ale to jest ważna ta kwestia dostrzegania, bo nasz mózg bardzo często automatycznie ocenia. Zanim my zdążymy włączyć w ogóle nasze myślenie czy zastanawianie się, już oceniliśmy. Ale żeby to zauważyć, tak? Że my, nie wiem, mamy jakiś bagaż swoich doświadczeń dotychczasowych, przeżyć, może też z konkretną osobą, więc podchodzę na przykład do rozmowy z drugą osobą i już mam ocenę, no tak, będzie ciężko, bo będzie narzekać na przykład. I okej, to mi się pojawiło z automatu, ale zauważam tą automatyczną myśl, tak, bo jestem gdzieś uważna na siebie i dostrzegam
to. I ją wyrzucam, tak?
I na razie zostawiam ją. Okej, nie wiem, jak będzie dzisiaj. Tak naprawdę ja się zmieniam, ta druga osoba się zmienia. Sytuacja.
Otwieram się, tak?
Otwieram się. Z taką ciekawością sprawdzam. Jakby mam świadomość tego, że muszę o siebie zadbać, gdyby ten ktoś rzeczywiście zaczął mnie atakować, ale z drugiej strony nie podchodzę już z atakiem na samym starcie, bo miałam myśl ocenną, będzie ciężko. Tak? To właściwie chodzi o to takie dostrzeganie, bo tak jak Lucyna mówi, to jakby nie jest możliwością, żebyśmy to wszystko włożyli tak...
Recepta, tak, i recepta, teraz będę tak sprawdzać,
jej, oceniłam,
co ja powiem. Tak?
Tak, oceniłam, to już jest przegrana. Nie, zauważam, że oceniłam, to już jest wygrana, bo zauważam i mogę coś z tym zrobić.
Bo gorzej, jak nie zauważę i
tak,
potem...
Tak, bo wtedy to ma nade mną władzę, bo idzie z automatu. Wszystko, co zauważamy, to jest ogromny pierwszy krok do tego, żeby coś zmienić.
Żeby uzyskać wpływ, tak, na to, tak, jak budujemy nasze relacje i zrozumieć na przykład, dlaczego ludzie tak reagują, bo my możemy być zdziwieni, że naszą intencją było to, żeby komuś pomóc, a ktoś się obraził, czy jak mówią młode osoby, złapał focha, tak? A złapał, bo był oceniony i po prostu jego to zabolało. Tak.
Czy zatem nieuleganie tym zabójcom empatii, czyli tym takim schematom być może w podchodzeniu do drugiego człowieka, też takim właśnie odruchowym reakcjom, a zatem czy nieuleganie takim postawom jest trudne, wymaga dużego treningu, czy...
W moim odczuciu, im jesteśmy bardziej uważni, tak, tym będzie nam to w bardziej naturalny sposób przychodziło, bo jeżeli my się właśnie zatrzymamy, to co Agnieszka mówiła, tak, zauważymy, co się z nami dzieje, zadamy sobie pytanie, co naprawdę jest dla nas istotne w tej relacji, no to będzie coraz łatwiejsze. Jeżeli my biegniemy, a zwłaszcza jeżeli mamy nawyk oceniania, no to po prostu to jest bardzo trudne, bo jeżeli my kogoś oceniamy, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że no właśnie, że nie jesteśmy z nim w kontakcie, że on przestaje być dla nas ważny, no bo już jest jakoś oceniony, czyli prawdopodobnie, że coś z nim jest nie tak.
Już daliśmy mu łatkę,
tak,
jakąś.
Tak, i już po prostu nasze serce jest na niego, tak mówiąc górnolotnie, tak, czyli ta część nasza emocjonalna jest na niego zamknięta. Czy mogła jeszcze o jednym zabójcy empatii dodać?
Tak, proszę.
Bo jeszcze takim bardzo popularnym zabójcą empatii jest dawanie rad. Nam się wydaje,
naprawdę?
Że...
Naprawdę?
No, naprawdę.
Ale właśnie, jeżeli ja w dobrej wierze daję radę. Ja szczerze radzę.
Większość osób daje w dobrej wierze i szczerze radzi, ale nie wiem, czy macie takie doświadczenie, czy słuchacze, że czasem ktoś nam radzi. Zresztą jest takie powiedzenie, że dobrymi radami jest piekło wybrukowane, tak? Czyli
znowu
wracając do przysłów polskich.
Tak, tak.
Dlaczego? Dlatego, że my dajemy radę z miejsca, w którym my jesteśmy, z naszego doświadczenia. Czyli jeżeli coś dla mnie działało 7 lat temu, to pytanie, czy to samo zadziała, nie wiem, dla mojej 13-letniej córki czy syna, który ma 20 lat, 20 lat później czy 7 lat później w zupełnie innym kontekście. Może zadziała, ale nie ma pewności. Więc my, mając taką intencję troski o naszych bliskich, możemy osiągać, że tak powiem, odwrotny czasem skutek, bo oni są zirytowani, taki często już mają dosyć, tak, tego słuchać nas. Czyli co nie znaczy, że w ogóle podzielenie się swoim życiowym doświadczeniem jest nie okej. Ja myślę, że ono jest bardzo okej. we właściwym czasie i miejscu. Czyli jeżeli my wysłuchamy drugą osobę, sprawdzimy, co u niej się dzieje i co jest dla niej ważne, no to wtedy, jak już wiemy, co jest dla niej ważne, to my jej możemy dać tą radę, która jest potrzebna. Wtedy to jest złota rada, tak? Bo ona jest adekwatna we właściwym czasie, miejscu i na właściwy problem. To jest tak, jak damy, nie wiem, tabletkę na coś, co jakbyśmy kogoś nie zbadali, a już mu zaaplikowali antybiotyk. Tak czasem tak się robi. Ale ja tego bym nie rekomendowała, więc wysłuchanie, nawiązanie kontaktu powoduje, że my możemy zaaplikować, nie wiem, czy właściwą dietę, czy właściwą tabletkę, czy właściwą kurację.
Tylko miejmy też świadomość tego, że jeżeli to jest rada, którą dajemy jako, tak jak mówisz, jakiś specjalista z danej dziedziny, no to na pewno bardziej się na tym znamy niż nasz klient. Natomiast jeżeli to jest taka rada dla kogoś z naszych bliskich czy znajomych, to warto zawsze zrobić jako furtkę, wiesz, na przykład u mnie to zadziałało, albo według mnie to byłoby dobre, ale żeby to nie była
zrobisz tak, dobra, to ci się poprawi.
Tak, albo dobra rada na zasadzie sugeruje ci, że masz koniecznie tak zrobić i nie masz innego wyjścia. To już jest jakaś tam forma agresji.
Zdaje się, proszę państwa, że wielu z nas musi teraz opanować trudną sztukę nieradzenia.
Zbyt wcześnie, tak? Tak. Najpierw posłuchajmy, porozmawiajmy, dajmy się o sobie wypowiedzieć.
Ale nie na zasadzie, że słuchamy, już kończysz, bo coś radę powiedzieć, kończysz.
Zbilansujmy zatem krótko, szanowne panie, tę naszą rozmowę. Wiemy jedno, że empatycznym warto być. Czy ta postawa zawsze się opłaca? Czy ona zawsze będzie dla nas dobra?
Ja na to pytanie nie umiem powiedzieć, czy zawsze, ale w tych sytuacjach, z którymi ja miałam do czynienia, to ona zawsze powiększała spektrum możliwości zareagowania.
Dokończymy zaraz myśl. Dobry wieczór. Halo? Halo, mam...
Dobra, halo?
Halo, jesteśmy na linii, słuchamy.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Witam gości, witam pana redaktora, Teresa się kłania. Ja a propos tego poprzedniego wątku i rad dawanych komuś, tak? Jeśli ktoś mnie prosi o radę, to ja nie mam jej dawać?
No to jest ten moment.
A rada dotyczy bardzo ważnego problemu, relacji na przykład matka-dzieci, tak? I ja się nie zgadzam z decyzjami tej matki, to ja mam jej prawdę powiedzieć, czy nie? No bo nie chcę, żeby ona przestała być moją koleżanką, tak? Ale nie mogę być obłudna i zakłamana. I co?
Znaczy, ja uważam, że właśnie ten moment, kiedy ktoś nas pyta o radę, to jest najlepszy moment, żeby tą radę dać. Moja wypowiedź dotyczyła tej sytuacji, kiedy my bardziej chcemy, niż ta osoba tego potrzebuje, tak? Czyli jeżeli ktoś nas prosi, no to dla mnie, myślę, że po przyjacielsku jest powiedzieć to, co naprawdę czujemy i myślimy, bo to poszerza tej osobie percepcję. Ale też tak jak Agnieszka mówiła, nie z taką intencją, że zrób to koniecznie, tylko moje doświadczenie, czy mój ogląd sytuacji jest taki, tak? A co zrobisz? No to...
Uważam, że tak powinnaś zrobić, bo wtedy będzie to moim zdaniem, a ty zrobisz to, że chcesz, decyzja należy do ciebie, tylko że...
Tak, chociaż bym to bardziej
chyba
powiedziała, że...
nie spodoba.
Nie spodoba się. To... Ja bym pewnie bardziej powiedziała, że ja w tej sytuacji zrobiłabym to tak i tak. Natomiast nie do końca jestem jakby w twojej sytuacji, moja koleżanko, tak? Więc weź pod uwagę różne aspekty. Popatrz, jak to ma się tutaj, jak to ma się, nie wiem, w jakiejś innej sferze. Według mnie to byłoby dobre, natomiast sprawdź, jak to jest u ciebie. Czy na pewno to dla ciebie będzie najlepsza rada, bo u mnie myślę, żeby się sprawdziła, ale to jest moje środowisko, moja rodzina, moi bliscy. Wiadomo, że każdy z nas ma trochę inne te relacje, więc, warto jakby pokazać coś takiego, że nie, że oceniamy, że uważam, że robisz to źle i powinnaś zrobić to tak, bo to będzie na pewno odebrane jako atak i może rzeczywiście nadwyrężyć tą znajomość, ale na zasadzie, że ponieważ życzę ci dobrze, naprawdę widzę, że to jest dla ciebie problem, naprawdę chciałabym ci pomóc. Recepty złotej nie mam, natomiast ja bym zrobiła to na przykład tak. To myślę, że to powinno być odebrane pozytywnie.
Fajnie, dzięki. Miłego wieczoru. Pozdrawiam.
Dziękujemy bardzo. No cóż, proszę państwa, musimy kończyć. Na koniec dam państwu radę. Jeżeli państwo chcą zgłębić temat empatii, temat uważności, to już niebawem będzie okazja i to na darmowych warsztatach, jakie między innymi panie goszczące w studio przeprowadzą. Pani Agnieszko, pani Lucyno, gdzie i kiedy?
14 lipca, 28 lipca i 26 sierpnia w godzinach od 18 do 21. Zapraszamy w Centrum Psychologiczno-Coachingowym Inspirio, czyli na Cichej 4x3. Odbędą się warsztaty częściowo dotyczące empatii, empatii, częściowo uważności, w aspekcie kontaktu ze sobą, kontaktu z drugą osobą i w kontekście
pracy. Ja bym powiedziała, że na więcej informacji można na Facebooku Szkoły Trenerów Komunikacji Opartej na Empatii. Tam są linki do... Tak, prosimy się zapisać, bo jest ograniczona ilość miejsc.
No i, tak.
I serdecznie zapraszamy, bo to jest wyjątkowa okazja właśnie takich wakacyjnych.
Darmowe, tak, bo warsztaty są bezpłatne. Tak, w ramach wakacji z empatią.
Chcemy trochę zarazić poznaniaków empatią i uważnością.
Za wizytę w studio dziękuję paniom Agnieszce Pawłowskiej i Lucynie Wieczorek.
Dziękuję.
Pani Lucynie szczególnie, bo tutaj z daleka przyjechała między innymi na naszą audycję. Dziękuję pani Lucyno z Warszawy.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
Dziękujemy również my, czyli Mariusz Siuda, Rafał Regulski, a następna rozmowa po zachodzie dopiero po weekendzie. Zapraszam już teraz w imieniu Agnieszki Gulczyńskiej. Mówimy teraz wszyscy razem dobranoc.
Dobranoc. People laughing behind their hands while the fragile is sensitive. Radio Mercury, Poznań.